Dzień dobry, Studio Wilno łączy się z Krakowem i Warszawą, a ja, Agata Antoniewicz, poprowadzę dzisiejszą audycję z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Afrykańskie upały się są nie tylko w Polsce, ale również mamy takie klimaty na Litwie. A jak z tym sobie radzimy? A więc dużo wody i odpoczynku. Kto ma taką możliwość nad jeziorami wileńskimi oczywiście? Dzisiaj jest chłodniej aniżeli wczoraj, więc z ulgą oddychamy i cieszymy się, mogąc być z wami w ten czwartkowy poranek. Mamy godzinę 10:18 i jak to nie zacząć, kiedy nasz czas?
Wileński przegląd zdarzeń.
25 czerwca z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej Sejm Republiki Litwy jednogłośnie przyjął rezolucję, w której zaznaczono, że przed 450 laty zawarta pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim i Królestwem Polskim Unia była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia w całej ówczesnej Europie. Aktem powołany został związek pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, umożliwiając tym samym narodziny wyjątkowego w Europie systemu państwowości. Obchody 450. rocznicy zawarcia Unii Polsko-Litewskiej odbędą się w niedzielę 30 czerwca w Lublinie. Udział w nich wezmą m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, przewodniczący Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis. W Wileńskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wszystkich kierunków filologicznych. Wśród absolwentów w tym roku było 3 studentów kończących studia polonistyczne. Jedni są bardziej zdeterminowani do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela, inni może nieco mniej. Ale wszyscy są zgodni co do tego, że ukończyli wyjątkową uczelnię, która swoim studentom daje solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe, o czym pomówimy w dzisiejszej audycji. W sobotę w Wilnie pojawiły się pierwsze wykonane z brązu muszle znaczące wileński fragment pielgrzymkowej drogi świętego Jakuba Camino de Santiago. W trzech miejscach, na alei Gedemina nieopodal katedry, na ulicy Ostrobramskiej oraz na ulicy Vasario Siesioliktosios przy kościele świętego Filipa i Jakuba. W chodniki wmontowano znaki w formie muszelek oznaczające, że Wilno znajduje się na szlaku świętego Jakuba. Dzisiaj w Wilnie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że Litwę przecinają 4 międzynarodowe drogi świętego Jakuba: Żmudzki, Królewiecki, Szawelski, Kowiński i Wileński.
Wileński gość.
A naszym gościem jest dr Henryka Sokolowska, kierownik Centrum Języka i Kultury Polskiej na Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jak się ma polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w tym roku? Mamy 3 absolwentów. Czy są szanse, że za kilka lat liczba absolwentów się zwiększy?
No, jak się ma polonistyka? Dobrze, że się ma, że jest pewna kontynuacja, ponieważ nie ma już Uniwersytetu Edukologicznego, dawny Uniwersytet Pedagogiczny, teraz później przez wiele lat Edukologiczny, a w tej chwili jesteśmy, ostatni rok to był rok ten takiej reorganizacji, zaczęliśmy należeć do Uniwersytetu Witolda Wielkiego, który się mieści w Kownie, jednak Akademia Edukacji, w którą się przekształcił Uniwersytet Edukologiczny, pozostała w Wilnie, więc polonistyka nadal jest w Wilnie. I no, na szczęście kontynuujemy wszystkie swoje zamierzenia, kontynuujemy też studia polonistyczne, które trwają już bez mala 60 lat. Mamy 57, kończymy właśnie 57 rok naszego istnienia, naszej działalności, nieprzerwanej działalności akademickiej, związanej z kształceniem studentów polonistyki. To są, głównie jesteśmy nastawieni na kształcenie nauczycieli języka polskiego dla potrzeb Wileńszczyzny, dla potrzeb szkolnictwa na Wileńszczyźnie. No jednak przez wiele lat funkcjonowania polonistyki nasi absolwenci, zdobywając te kwalifikacje, które my tutaj możemy nadać, później mogą szukać sobie zatrudnienia w różnych branżach, niekoniecznie w szkołach. Oczywiście najwięcej naszych absolwentów pracuje w szkołach na Wileńszczyźnie, ale też w różnych innych instytucjach i w różnych innych branżach. W tym roku mamy tylko troje absolwentów i to jest wyjątkowo mała grupa. Tak się zdarzyło, że przed 4 lata, kiedy rozpoczynali te studia, bo to są studia licencjackie, u nas to się nazywa studia bakalarskie, są 4-letnie i no, podczas naboru tylko takie osoby, tylko te osoby mogły się do nas dostać. Ze względu na, wiadomo, jest próg punktowy, który trzeba przekroczyć. Są różne jeszcze inne pokusy. Teraz młodzież wyjeżdża na studia gdzieś dalej. Powraca z bardzo dawnych czasów ten piękny zwyczaj wyjeżdżania po nauki gdzieś dalej, za granicę, na inne uniwersytety. No ale stale mamy studentów. Nieprzerwanie realizujemy swój tok studiów.
Na początku czerwca było uroczyste otwarcie centrum. Jakie uczucia wtedy panią ogarniały?
To było tak, rzeczywiście to było bardzo uroczyste otwarcie, to było na przełomie maja i czerwca, ale powiem, jeżeli chodzi o fakt otwierania centrum, to było takie symboliczne, ponieważ centrum istniało dawno, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Wcześniej istniało jako Katedra Języka, Filologii Polskiej, Katedra Języka Polskiego i Literatury Polskiej, jeszcze na Uniwersytecie Edukologicznym. I właściwie to, co się teraz zdarzyło, to jest kontynuacja wcześniejszej naszej formy istnienia. Tylko że no, trzeba zaznaczyć, że rzeczywiście na Uniwersytecie Witolda Wielkiego zostaliśmy zauważeni i to takie centrum zostało powołane i zostało też tutaj wielkich takich, w takiej sytuacji bardzo uroczystej to zostało otwarte i też wiążą się z tym kolejne plany, nie tylko kształcenia studentów, ale też inne w ogóle szerzenia i upowszechniania języka polskiego, kultury polskiej w środowisku, niekoniecznie akademickim.
No właśnie, chciałam również dowiedzieć się, bo stało się jasne, że będzie rekrutacja właśnie na 5 kierunków. Język polski, literatura polska i będą takie plus bloki. Lituanistyka, anglistyka, pedagogia wczesnoszkolna. Na ile udało mi się zapoznać z materiałem. O co, bo nasi słuchacze to przeważnie są Polacy z Polski. Czy to byłoby również przydatne dla przyszłych studentów na przykład z Polski?
Tak, tak. No bardzo chcemy, żeby do nas przyjeżdżali też z zagranicy. Mieliśmy kiedyś studentów z Polski. Pamiętam dobrze Litwinkę z Puńska, z Sejn, która właściwie zapisała się w naszej pamięci jako bardzo sympatyczna studentka. Ale też i z innych miast, z innych regionów. Co możemy zaproponować? Wszystkie inne studia właściwie są po litewsku. No, można jeszcze mówić o studiach angielskich, ale my zapraszamy na studia polonistyczne, które w tym roku, to są studia, klasyczne studia polonistyczne ze specjalizacją pedagogiczną, a więc jest ten blok pedagogiczny. Oprócz tego proponujemy naszym studentom, polonistom, jeżeli gdyby chcieli zdobyć jeszcze jedną specjalność, to mogą też równolegle realizować taki moduł, taki blok języka angielskiego, co też będzie poświadczone takim zaświadczeniem o ukończeniu takich studiów. Więc tutaj na takie studia, te studia przede wszystkim są realizowane po polsku, ponieważ nasza kadra tutaj, no, przygotowujemy polonistów, więc to oczywiste, że i język, i literatura, językoznawstwo, literatura tutaj są przedstawiane studentom w języku polskim, ponieważ przychodzą studenci po ukończeniu szkół z polskim językiem nauczania. Więc nie uczymy od zera języka polskiego, tylko już no, wprowadzamy normalne przedmioty filologiczne. To jest klasyczna filologia. Jednak ten blok pedagogiczny jest realizowany albo w języku angielskim, albo litewskim. Więc tutaj myślę, że tutaj ta opcja języka angielskiego byłaby bardzo pomogłaby się otworzyć właśnie nam też na studentów innych krajów. My liczymy tutaj, że przede wszystkim, no oczywiście, że naszymi studentami będą studenci, będzie młodzież z Wileńszczyzny, ale też chcemy się otworzyć i na Polskę. Zapraszamy serdecznie do nas na studia. Też spodziewamy się pewnej grupki studentów z Białorusi, studentów polskiego pochodzenia, a może też i z Łotwy, jeżeli się uda.
A jakie kryteria trzeba spełnić, aby się dostać na studia?
Różne są kryteria, jeżeli chodzi o młodzież tutaj naszą z Wileńszczyzny, z Litwy, ponieważ dla naszych studentów jest rekrutacja centralna. To jest ten centralny system rekrutacyjny i powinny być spełnione bardzo różne kryteria, więc powinny być, żeby się dostać na studia, muszą być pomyślnie złożone egzaminy państwowe, bo my mamy maturę taką ogólnopaństwową, więc egzaminy państwowe z języka litewskiego, matematyki, angielskiego. Musi być odpowiedni próg punktowy. Ale jeżeli chodzi o studentów spoza kraju, spoza Litwy, to oczywiście chyba tutaj no, nie mają matury litewskiej, więc są po prostu na podstawie świadectw maturalnych.
A jeżeli mówimy o stypendiach, czy są przewidziane?
Stypendia, nie, to znaczy są stypendia, ale tutaj chyba muszę przed tym powiedzieć, że studia są płatne, czemu zresztą bardzo wielu ludzi się dziwi spoza Litwy. Studia u nas są dość drogie i to właściwie to jest przyczyna, dlaczego no, niektórzy nie decydują się na nasze studia, chociaż chcę powiedzieć, że dla studentów z Wileńszczyzny mamy tutaj w tym, mamy takie wsparcie od rządu polskiego, od ambasady polskiej, która pomaga opłacać czesne. Natomiast jeżeli to będą studenci spoza Litwy, no to wtedy to już muszą opłacać z innych źródeł, z własnych. Stypendia są naukowe w zależności od wyników studiów. Też można liczyć, studenci nasi mogą liczyć na stypendium.
No cóż, czy jeszcze chciałaby coś pani dodać i czy jakąś jeszcze informację przekazać za granicę, o którą bym mogła panią zapytać w chwili obecnej?
No właściwie nie wiem, ponieważ nasze studia, tak myślę, że są takie dość między... Takie studia, które nadają no, pewne kompetencje, nie tylko filologiczne, ale takie ogólnokulturowe. Podczas studiów też staramy się poznać region, poznać region, różne regiony Litwy, takie związane z kulturą, z literaturą, może ze śladami polskości, też na Białorusi, na Łotwie. Bardzo często też no, robimy takie wypady do Polski śladami różnych, szlakami różnych pisarzy polskich, więc no, skoro pani tutaj mówi, że nasi słuchacze przeważnie to są słuchacze w Polsce, więc myślę, że może kiedyś się spotkamy w Warszawie albo w Krakowie. Mamy bardzo ścisłą współpracę z niektórymi uczelniami w Polsce, też współpracujemy z polonistyką w Ostrawie, w Czechach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, to są też nasi tacy długoletni, bardzo serdeczni przyjaciele i ta przyjaźń intelektualna na poziomie naukowym, na poziomie akademickim bardzo wiele nam daje, więc staramy się tutaj też być nie oddzieleni od nurtu polskiego, ogólnokrajowego. Staramy się jakoś tak być taką polonistyką, która przybliża również Polskę współczesną.
Dziękuję ślicznie za przyjście, za udział, za naświetlenie nam sprawy Centrum i Polonistyki tutaj na Litwie. A naszym gościem w studiu Wilno była dr Henryka Sokolowska, kierownik Centrum Języka i Kultury Polskiej na Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
No a teraz oczywiście troszeczkę muzyki, to będzie zespół litewsko-ukraiński tak naprawdę projekt i jest dobrze znany, bo to są takie tacy twórcy nowego nurtu muzycznego pod nazwą Elektromoda, czyli Bass Soul i Anus, Adopt a Child of Love, czyli adoptowane dziecko miłości i to będzie remix, Giovanni Remix, jedziemy.
Gościmy dziś w studio politologa z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych w Uniwersytecie Wileńskim, Mariusza Antonowicza. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak pan widzi te obchody Unii Lubelskiej, które się mają niebawem odbyć? Czy Litwa i Polska robią wspólny krok w kierunku tworzenia potężnego organizmu politycznego Europy?
Znaczy, trudno to jest powiedzieć, dlatego że te obchody przypadli w taki okres, kiedy zmienia się władza na Litwie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i kiedy jest kampania wyborcza w Polsce. Tak naprawdę no, trudno jest teraz z tym państwem jakoś tak razem coś teraz jakby planować, jakieś strategie wspólne tworzyć. No oczywiście, no, te państwa są członkami Unii Europejskiej. I oni przyczyniają się do tej takiej budowy, te doświadczenia Unii Lubelskiej, ono ma znaczenie, tylko są takie praktyczne sprawy, które trochę różnią te państwa. Trzeba mieć na uwadze, że Litwa ma euro, Polska nie ma euro, nie planuje wprowadzić euro, a jak będą te wszystkie dyskusje, które, a oni wcześniej czy później nastąpią, o przyszłości Unii Europejskiej, jak tam będzie dalej rozwijać Euroland, tu z powodu właśnie tego czynnika mogą być bardzo różne podejście Litwy polskie, tak? Bo ona tak, jeżeli weźmy tak, jest ta obawa w Polsce Europy wielu prędkości, no na Litwie ta obawa jest mniejsza, bo jest jednak, jeżeli to będzie wielu prędkości, to będzie rozróżniona na Euroland i na resztę, tak? A ponieważ Litwa jest w Eurolandzie, to jakby ona nie obawia się w Europie wielu prędkości, bo ona wie, że prawdopodobnie ona będzie w tym głównym nurcie. To jakby jak ukształci się nowa władza na Litwie, jak będziemy wiedzieli, jaka będzie nowy, no znaczy, oczywiście to będzie nowy rząd, nawet jeżeli będzie stara, jak mówi się, formacja polityczna władzy, to wtedy będziemy mogli bardziej konkretnie rozmawiać, jak tam potoczy się dalej, jak będą Litwa i Polska działać wspólnie na tym kierunku.
No właśnie w chwili obecnej są prowadzone rozmowy koalicyjne i już one są prowadzone od jakiegoś dłuższego czasu. Dzisiaj ma się odbyć podpisanie i zawiązanie koalicji. Jakie są pana prognozy w tym kierunku? Czy...
Trudno jest bardzo coś prognozować z tego powodu po prostu, że już pan Karbałski, który jest takim głównym graczem w tej całej rozgrywce, on już jak zapowiadał podpisanie umowy koalicyjnej, no może to już chyba trzeci raz, jak on dzisiaj powiedział, że już zaraz będzie podpisana koalicja, dlatego to coś prognozować jest bardzo trudno. Druga rzecz, którą na pewno można prognozować, to, że oni to będą próbowali zrobić, zakończyć do 12 lipca przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta, żeby jego przedstawić przed faktem dokonanym, żeby już można było by trochę jego postawić w jakichś warunkach, postawić mu jakieś warunki, wsunąć do jakiejś sytuacji. Druga rzecz, no to my mieliśmy głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu pana Petrasa Grażulisa, i tak który jest taka już kontrowersyjna postać, który, bo znaczy prokuratura chciała uchylić jego immunitet w sprawie afery korupcyjnej, no i ta koalicja razem, która teraz negocjuje, razem przegłosowała, żeby on utrzymał ten swój immunitet i żeby on nie byłby przedstawiony przed sądem, tak? To też można prognozować, że ta koalicja będzie bardziej na tak skupiona na stanowiska, na jakieś, na utrzymaniu jakichś przywilejach, na podziału jakichś wpływów, a o jakichś reformach, o jakichś wielkich zmianach w państwie nie możemy rozmawiać tutaj. Przynajmniej tak to wygląda w obecnej chwili.
Przenosząc się na nasze lokalne podwórko, co pan poczuł, kiedy dowiedział się, że naszym prezydentem zostanie Gitanas Nausieda?
No, ja nie wiem, no ja poczuł. Znaczy, było w debacie, była taka ostatnia debata na placu Doukantasa przed Pałacem Prezydenckim, które było wzorowane na tę debatę ukraińską w Stadionie Narodowym. I tam padło takie pytanie, kiedy zadał prowadzący, czy państwo wierzycie w Boga. No i Szymonita tam odpowiedziała, że ona jest nieregularnie praktykującą katoliczką, ale kościół to jest wspólnota ludzi, a nie budynki, tak? No, a pan Nausiedo odpowiedział, że dla niego moralne wartości są warte, moralne jest ważna. On lubi przyjść do kościoła, posiedzieć, pomedytować, pomyśleć o różnych ludziach, którzy odeszli. No ja pomyślałem, że tak obiektywnie rzecz biorąc, może pani Szymonita miała więcej racji, tak, że kościół to jest wspólnota ludzi, ale biorąc na uwagę, jakie jest społeczeństwo litewskie, no to Szymonita, przepraszam, Nausieda, tutaj miał Nausieda rację, tak, i on takim, on odpowiada większości Litwinów, w tym sensie, że nie to, że on wygrał wybory, ale on naprawdę, on jest taki, z którym większość społeczeństwa litewskiego może utożsamiać się pod wieloma względami. To ja po prostu, вот już po tej odpowiedzi zrozumiałem, że on już wygra, tak, że chociaż, no, było różnych, wydawało się przynajmniej, bo nie było dużo sondaży, znaczy, co jest dobrze, że nie było żadnych sondaży przed pierwszą, drugą turą, wydawało się, że on dużo gaf popełnił, wydawało się, że tam pojawiała się jego afera, tam, no nie afera, różne wątpliwości sprawia jego finansów z kampanii wyborczej, trochę tam ruszali jego dom, no i wydawało się, że to, no nawet jeżeli on wygra, to będzie 51, 52, 48, a to, że on wszystko jedno zdobył 2/3 głosów, to było zaskoczeniem dla mnie tutaj.
Mówił pan o tym, że on reprezentuje właśnie tych Litwinów. No, wybory również pokazały, że reprezentuje nie tylko Litwinów, a jest również prezydentem Polaków tutaj mieszkających na Litwie, z takim dużym poparciem wygrał polskiej społeczności. Jakim on może być prezydentem, jeżeli mówimy o te kwestie polskie na Litwie?
No, ja nie spieszyłbym się już takiego określać, że on tutaj jest Polakiem, znaczy nie Polakiem, a prezydentem Polaków, no bo to bardziej było głosowanie przeciwko kandydatce konserwatystów. To znaczy, to możemy być, w tym możemy być pewni, że Polacy są bardzo nieprzychylni wobec konserwatystów, nawet jeżeli pani Szymonita nie należy do konserwatywnej partii, nawet jeżeli ona dosyć przychylnie wypowiadała się w tych polskich sprawach, to jednak nie udało się jej zdobyć zaufania Polaków na Litwie. To ja bym przynajmniej zacząłby od tego, że tu była istotna kwestia. Druga rzecz, no trudno bardzo powiedzieć, bo z jednej strony on w kampanii wyborczej tak, był dosyć tak wstrzemięźliwy, nie chciał wypowiadać się w tych sprawach, ale z drugiej strony mówił, że on jest otwarty na dyskusje na inne. I teraz jak już jest prezydentem elektem, no to są takie dwa kroki, które warto zaznaczyć pozytywne. No to jednym, że on pozytywnie wypowiedział się Jarosławie Niewiarowiczu, jak go pytali tam, czy można, czy nie można WPL dołączyć do koalicji, no to warto zaznaczyć, bo jeżeli ja się nie mylę, to jak był skończony terminal LNG w Kłajpedzie, to byli wyróżnione i wręczone odznaczenia państwowe dla byłych ministrów energetyki. Do tej pory my mieliśmy ich trzech. A znaczy, teraz mamy czwartego, tak, ale on już jak zaczął pracować, jak był skończony, to do tej pory byli troje i otrzymali tylko dwa. Pan Siekmokas i pan Masiulis. A między nimi pan Niewiarowicz i pani prezydent dlaczego z jakichś powodów nie otrzymał wyróżnienia i nagrody państwowej za to. To jakby jest pozytywny sygnał, że pan prezydent trzyma się swojej obietnicy dyskutować i być otwartym na wszystkich. No i druga rzecz, że będzie jego pierwsza wizyta w Warszawie. To, co on nie mówił w kampanii, to on trzyma się swojej tej obietnicy, ale z drugiej strony jeszcze trzeba doczekać się, jaka będzie jego drużyna. To z jednej strony, jaka będzie jego drużyna w polityce zagranicznej, jaka będzie jego drużyna w polityce wewnętrznej, jaka będzie jego drużyna w polityce kulturalnej. Bo od tego będzie dużo zależało, jaki będzie jego stosunek pana prezydenta wobec mniejszości polskiej, wobec w ogóle mniejszości narodowych, i wtedy będzie można już bardziej konkretnie rozmawiać na ten temat.
Podczas swojej kampanii wyborczej Gitanas Nausėda pozytywnie wypowiadał się w kwestiach Białorusi, w kwestiach Rosji, a w chwili obecnej, jak widzimy, Rosja zostaje w Radzie Europy i minister spraw zagranicznych Linas Linkiewicz wypowiada się bardzo negatywnie w tej kwestii. Jakie w ogóle to ma znaczenie dla Litwy, jeżeli mówimy o nie wiem, o formowaniu rządu, o przyszłej kadrze Nausėdy?
Pan Nausėda, znaczy, on tak bardziej wstrzemięźliwie o Rosji wypowiadał się o Rosji, że on był dosyć tak zamknięty na opcję prowadzenia jakiegokolwiek dialogu z Rosją. Natomiast on był trochę bardziej otwarty na relacje z Białorusią. To oczywiście jest powiązane z tym, że on jest taki bardziej probiznesowy niż pani prezydent obecna i on widzi tam możliwości współpracy gospodarczej z Białorusią. Natomiast jeżeli chodzi o to głosowanie, no warto mieć na uwadze kilka rzeczy. To znaczy jedna rzecz to jest, zwróćmy uwagę, że odbyła się zmiana władzy w Mołdawii i prawdopodobnie to się odbyło za zgodą Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Rosji, co trudno teraz wspomnieć, kiedy ostatnio coś takiego zdarzyło się, żeby na europejskim kontynencie w jakiejś sprawie pogodzili się Zachód i Rosja. Mieliśmy spotkanie Izraela, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Mamy również napięcie na relacje Waszyngton-Bruksela, które dotyczy Bliskiego Wschodu. I to skłania niektóre stolice w Europie, szczególnie w Berlinie, w Paryżu, no, widzieć w Rosji jako takiegoś potencjalnego sojusznika, partnera w przeciwdziałaniu Stanom i jej takiej dosyć konfrontacyjnej polityce na Bliskim Wschodzie. Natomiast to znaczy to, że jakby mimo tego, że znaczy jeżeli chodzi o tą decyzję, to w Radzie, to po pierwsze trzeba mieć na uwadze, że to nie jest zbyt ważna instytucja. Mi się wydaje, że część niemieckich polityków, i oni nie są już całkiem bez racji, obawiali się, że Rosja może wycofać się w ogóle z tej organizacji, wtedy obywatele Rosji nie będą mogli skarżyć się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. To może był, to prawdopodobnie był taki szantaż ze strony Rosji, który zadziałał, a on był trochę bardziej skuteczny z powodu tego, że mamy te całe geopolityczne sytuacje. No ale z drugiej strony, no ja tak rozumiem, czas skończy się, to już nie skończyłem powiedzieć, co Litwa musi robić, ale no może następnym razem.
Czas nieubłaganie płynie. Chciałam również podziękować panu za przyjście, za udział i za tak szeroką odpowiedź. Oczywiście będziemy zapraszali pana ponownie do naszego studia, bo politolog znający sprawę tak od strony naukowej jest na wagę złota.
Dziękuję.
A naszym gościem w studio gościliśmy politologa z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, Mariusza Antonowicza.
No a teraz znowuż troszeczkę muzyki i to będzie tym razem zespół brytyjski, piosenka z infuzją klimatów indyjskich, Bombay Bicycle Club, czyli piosenka Feel.
Z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej została specjalnie przesłane wideo dla litewskich posłów, które przygotował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Teraz w litewskim Sejmie przyjęto rezolucję, czyli jest informacja zwrotna, a teraz wspólne obchody. A te pytanie skierujemy do naszego redaktora prowadzącego magazyna Kuriera Wileńskiego, Rajmunda Klonowskiego, który jest gościem w naszym studiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No, odnośnie Unii Lubelskiej, panie Rajmundzie, jakie jest pana stanowisko? Czy znowu się odrodzi ta potęga pomiędzy Polską i Litwą w obecnych realiach?
W obecnych realiach to
Trudno się tego spodziewać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteśmy przegłosowywani przez Niemcy i Francję w Radzie Europy, żeby przywrócić tam uprawnienia Rosji wbrew stanowisku krajów Europy Środkowej i tak naprawdę wbrew polityce Rosji, która na siebie wykluczenie z tego grona ściągnęła sama. Z drugiej strony, chociaż świętujemy dzisiaj 450-lecie Unii Lubelskiej, zresztą tej rocznicy jest poświęcony właściwie najnowszy numer magazynowy Kuriera Wileńskiego, który w najbliższą sobotę już będzie można kupić w wileńskich kioskach, ale też na platformach Nexto.pl czy ekiosk.pl, gdzie się od tygodnia znaleźliśmy, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jako pierwsza gazeta polonijna tam trafiliśmy. I trzeba pamiętać, że to nie jest 450 lat, tylko Unia Lubelska była właściwie już takim półmetkiem realizacji marzeń świętej Jadwigi, Władysława Jagiellły, marzeń bardzo prostych, o tym, żeby mieszkańcy Europy Środkowej mogli decydować o sobie, a nie być po prostu regionem rozjeżdżanym przez międzynarodową bandyterkę, tak jak to miało miejsce w ich czasie i tak jak można i dzisiaj znaleźć ku temu analogię, przyglądając się dzikim prywatyzacjom, jakie się u nas dzieją, czy kolonizacji gospodarczej.
Naświetlił nam pan to, co będzie wydawane w najbliższym tygodniu w Kurierze Wileńskim odnośnie Unii Lubelskiej. Ja również na lamach Kuriera Wileńskiego wyczytałam, że padła taka właśnie informacja, gdzie chodziło o kwestię wywieszenia flagi polskiej obok litewskiej, flagi unijnej, o której słyszeliśmy w mediach, między innymi w gazecie Trockiej. Jak pan skomentowałby ten fakt?
To znaczy sam fakt, że przy Szkole Mniejszości Narodowej wisi nie tylko flaga państwowa, ale też wiszą barwy narodowe tej grupy, skomentowałbym w taki sposób, że w Polsce przy szkołach litewskich wiszą trójkolorowe flagi litewskie i nikt w tym nie doszukuje się ani separatyzmu, ani też w ogóle niczego złego. I uważam, że to jest normalne. To, że na Litwie akurat zaczęto się tego czepiać i to w dodatku w gazecie i artykule, który jest finansowany przez Rządowy Fundusz Wspierania Mediów, świadczy o tym, że coś jest po prostu bardzo nie w porządku i zwłaszcza należałoby przyjrzeć się temu, w jaki sposób ów Fundusz Wspierania Mediów działa. Bo przypominam, że na projekty zwalczające propagandę rosyjską, na walczące z dezinformacją, polskie media pieniędzy od tego funduszu nie dostają. Natomiast na publikacje tego rodzaju, gdzie przyrównuje się wywieszenie flagi narodowej polskiej na polskiej szkole do okupacji, do autonomizmu, separatyzmu, no, budzi to na pewno dużo pytań.
Wczoraj przy samorządzie miasta Wilno odbyła się pikieta odnośnie zwrotu ziemi prawowitym właścicielom, w których uczestniczyło około 10 osób. Jak pan widzi daną sytuację? Dlaczego właśnie ta pikieta odbyła się dzisiaj tak? Bo pan również obserwuje nasze lokalne podwórko. Dlaczego to właśnie wczoraj odbyła się ta pikieta?
Też się zastanawiam, dlaczego właśnie wczoraj, bo uważam i bardzo wielu Polaków na Litwie uważa, że dopóki nie zwrócono prawowitym właścicielom w całości ich własności, która została skradziona od nich, kiedy Litwa została okupowana przez sowiecką Rosję, albo nie zostało to pokryte adekwatną rekompensatą pieniężną, to powinny być nie tymczasowe jakieś okazjonalne pikiety, tylko po prostu musi być miasteczko namiotowe pod Sejmem, rządem i samorządem miasta Wilna, żeby własność została zwrócona, bo albo my żyjemy w państwie prawa, gdzie się szanuje prawo własności również, albo żyjemy po prostu w postsowieckiej satrapii. Tak jak nie da się być częściowo w ciąży, tak nie da się być częściowo państwem prawa, albo nim się jest, albo nie jest. I w związku z tym powinna ta walka być toczona przez cały czas. Jeżeli natomiast ta pikieta się odbywa okazjonalnie, jest zapowiadana dopiero dzień przed, no to pojawiają się też niestety takie komentarze, które powątpiewają w szczerość intencji jej organizatorów i wiążą to raczej z jakimiś frakcyjnymi sporami. Chciałbym takie rzeczy, żeby były zupełnie wykluczone i żeby po prostu właściciele swoją własność odzyskali.
Z drugiej strony mamy swoich przedstawicieli w samorządzie. Są to radni z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, więc oni tak jakby mają możliwość zadziałania w tej kwestii i jednak są w koalicji rządzącej, tak, znaczy w koalicji, tak, w Radzie Miasta, więc mogą w jakiś sposób zadziałać. Czy te pikiety, po co wtedy te pikiety są robione tak z drugiej?
Być może jest to też pewna forma nacisku na współrządzących. Mam nadzieję, że okaże się skuteczna.
Tak na dobrą sprawę, ostatnio w studiu słyszeliśmy, że zwrot ziemi ma się zakończyć już w tym roku.
Tak naprawdę na Litwie zakończenie zwrotu ziemi zapowiada się co roku, że już się w tym roku zakończy i to trwało do 20 kilku lat, więc chciałbym, żeby ten optymizm był w tym przypadku uzasadniony, ale doświadczenie nakazuje myśleć inaczej.
Dziękuję ślicznie panu za naświetlenie nam tej wileńskiej, tak ciekawej, tak ważnej sprawy. Mam nadzieję, że w tym roku właśnie sprawa zwrotu ziemi zostanie zakończona pomyślnie. A panu osobiście dziękuję za przyjście, za udział w naszej audycji.
Dziękuję i życzę dobrego dnia.
A naszym gościem był Rajmund Klonowski, redaktor prowadzący magazynu Kuriera Wileńskiego.
No teraz znowuż muzyka i tym razem Tower of Power, Diggin' on James Brown, czyli ekipa egzystująca od 1968 roku i grają nadal, więc to jest dużo energii.